Instrumenty z duszą. Zaprasza Wiktoria Zielińska. Teoretycznie mówi się, że instrumenty z duszą to te, które posiadają drewniany patyczek zwany właśnie duszą. Będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych, łączy on górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Dla mnie jednak wszystkie instrumenty posiadają swoją duszę, choć nie jest ona typowo książkowa. Zatem witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania najpierw podstawowych informacji oraz trochę historii o danym instrumencie, a później krótkiego wywiadu o pasji do gry. Dziś zapoznamy się z kolejnym bardzo ciekawym instrumentem, jakim są skrzypce. Są one muzycznym instrumentem strunowym z grupy smyczkowych. Skrzypce to najmniejszy i najwyżej brzmiący instrument smyczkowy. W orkiestrze skrzypce są największą grupą instrumentów, może być ich nawet 30. Podzielone są na dwie grupy, pierwsze i drugie skrzypce. Pierwsza z nich najczęściej gra melodię. Słowo skrzypce pochodzi od włoskiego violino, zdrobnienie od altówka, czyli viola. Termin altówka pochodzi od średniowiecznej łacińskiej vitula, nazwy instrumentu strunowego, prawdopodobnie wywodzącej się od rzymskiej bogini radości vitula lub od pokrewnego łacińskiego czasownika vitulari, co oznacza raduj się bądź radosny. Na skrzypcach istnieje wiele technik pozwalających na uzyskanie szerokiej gamy dźwięków i wykorzystywanie wszystkich możliwości instrumentu. Najczęściej gra się na skrzypcach umieszczając spód instrumentu na lewym obojczyku, natomiast palce lewej ręki oprócz kciuka opierają się na strunach na poziomie podstrunnicy, a prawa ręka trzyma smyczek i pociera nim struny. Jest to sprężysty drewniany pręt, u góry zakończony tak zwaną główką, a u dołu żabką. Pomiędzy tymi częściami naciągnięte jest pasmo włosia końskiego. Ten sposób gry jest niezależny od lateralizacji, praworęcznej lub leworęcznej. Niektórzy skrzypkowie grają kładąc instrument na prawym obojczyku, a więc odwracając wszystkie gesty, ale pierwszy sposób to w dużej mierze większość. Elementami konstrukcyjnymi są ślimak, komora kołkowa, w tym kołki i główka, prożek górny, szyjka, pieniek górny, stopa, języczek, korpus, podstrudnica, boczek górny, płyta wierzchnia, żyłka, klocek narożnikowy, narożnik, płyta dolna, belka basowa, talia, boczek środkowy, otwór rezonansowy, podstawek, żeberka, dusza. Tak, jest to w końcu pierwszy instrument w tym cyklu audycji, który zawiera właśnie duszę, czyli taki drewniany patyczek jako element konstrukcyjny. Idąc dalej, są to jeszcze boczek dolny, strunociąg, wiązadła strunociągu, wklęska, brzeg, pieniek dolny, prożek dolny i guzik. Pudło skrzypiec składa się z dwóch lekko wypukłych płyt drewnianych, które połączone są ze sobą za pomocą boczków. Płyty mają boczne wycięcia w kształcie litery C. Na górnej płycie umieszczone są otwory rezonansowe w kształcie litery F, zwane również F-ami. Górna płyta wzmocniona jest belką przebiegającą pod struną G. Od wewnątrz płytę górną i dolną rozpiera drewniany kołek zwany duszą. Przenosi drgania z płyty górnej na dolną. Do pudła rezonansowego przymocowana jest szyjka, na niej znajduje się gryf, a całość kończy komora kołkowa z główką w charakterystycznym kształcie ślimaka. Skrzypce mają cztery struny podparte na podstawku, zwanym też mostkiem, które napinane są za pomocą kołków. Współcześnie znane nam skrzypce wyglądają w zasadzie identycznie od mniej więcej 400 lat. Rozwój nowoczesnych technologii pozwolił jednak na ich pewną ewolucję, o czym świadczą skrzypce elektryczne, będące właściwie jedyną odmianą tego instrumentu. Sprawdzają się one doskonale przede wszystkim w trakcie występów scenicznych, gdzie łatwiej o ich nagłośnienie. Warto jednak podkreślić, że skrzypce klasyczne posiadają jednak szereg odmian, a raczej rozmiarów, aby umożliwić ćwiczenie najmłodszym dzieciom. W tym celu na potrzeby szkolnictwa oraz produkcji masowej ustalono 8 standardowych wielkości skrzypiec. Pomimo podanej długości i wieku warto pamiętać, że wybór rozmiaru skrzypiec powinien zostać pozostawiony nauczycielowi. Rozmiary skrzypiec. Skrzypce 4/4. Standardowa pełna wersja tego klasycznego instrumentu o długości 59 cm przeznaczona jest dla dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 11 lat. Skrzypce 3/4 posiadają długość około 55 cm i przeznaczone są dla dzieci w wieku około 11 lat. Skrzypce 1/2, tak zwane połówki, charakteryzują się długością około 52 cm i stworzone zostały z myślą o 9-latkach. Skrzypce 1/4, tak zwane ćwiartki, są już wyraźnie mniejsze od standardowych skrzypiec. Posiadają długość około 47 cm i przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 lat. Skrzypce 1/8 oscylują w granicach 42 cm i przeznaczone są dla 5-latków. Skrzypce 1/10 mają około 40 cm i produkowane są z myślą o 4-latkach. Skrzypce 1/16, choć może się to wydawać szokujące, naukę gry na skrzypcach mogą rozpocząć nawet 3-latki. Ich długość wynosi zaledwie 38 cm. Skrzypce 1/32, skrzypce, a może raczej skrzypeczki, w tym rozmiarze opracowano dla 2-latków, a ich długość nie przekracza 35 cm. Skrzypce 1/64, choć skrzypce właśnie te nie są zaliczane do standardowych rozmiarów, warto wspomnieć o ich zaskakującej popularności. Przeznaczone są dla wyjątkowo małych dzieci, lecz głównie wykorzystywane są jako przepiękna ozdoba. Myślę, że już takie naprawdę podstawowe informacje zdążyliśmy sobie omówić, zatem przejdziemy do historii. Od 1520 roku do dziś. Historia skrzypiec. Pierwsze skrzypce były instrumentami akompaniującymi do tańca. W XVI wieku skrzypce przybrały swój znany dzisiaj kształt. Ich budowaniem wymagającym precyzji i niezwykłej staranności zajmowali się lutnicy. Najsłynniejsi pochodzili z północnych Włoch, a szczególnie Kremony, Mediolanu i Wenecji. Do dziś ideałem są skrzypce wykonywane w epoce baroku przez lutników z rodu Stradivarich, Amatich czy Guarnerich. W kolejnych latach jedyną istotną zmianą konstrukcyjną skrzypiec było wprowadzenie stalowych strun. Dawniejsze skrzypce miały bowiem struny jelitowe, które znacznie łatwiej się zrywały i były trudniejsze do prawidłowego nastrojenia. Stalowe struny dają też znacznie mocniejszy dźwięk. Haydn, Schubert, Berlioz, Menuhin, Schumann, Glissando. Lista wybitnych skrzypków jest długa. Dawniej nauka gry na skrzypcach online była niemożliwa i niewiele osób mogło nauczyć się grać na skrzypcach. Ci artyści z pewnością pomogli przybliżyć innym osobom tę muzykę. Od momentu powstania w XVI wieku do wersji elektrycznej, dostępnej obecnie, skrzypce mają bardzo ciekawą historię. Niezależnie od tego, czy jest to muzyka barokowa czy klasyczna, skrzypce akustyczne czy elektryczne, rodzina instrumentów smyczkowych drastycznie zmieniła się z biegiem czasu. Pochodzące ze świata arabskiego skrzypce zasłynęły dzięki włoskim lutnikom w okresie renesansu. Potem zostały zmienione ponownie w XIX wieku na wersję elektryczną. Początki skrzypiec. Narodziny skrzypiec wciąż są owiane tajemnicą. Instrumenty strunowe lub coś przypominającego łuk skrzypiec pojawiły się dopiero w X wieku. Wcześniej tego rodzaju instrumenty muzyczne, takie jak lira, były grane przez szarpanie strun. Instrumenty smyczkowe pojawiły się później w Imperium Chińskim, Bizancjum i na terytoriach arabsko-muzułmańskich. Te instrumenty były grane przy pomocy łuku wykonywanego z włosia końskiego. Rebab jest często uważany za jednego z najstarszych przodków skrzypiec. Był to pierwszy instrument smyczkowy w świecie arabsko-muzułmańskim, który dotarł do Europy przez Hiszpanię. W późniejszych czasach nazywał się vihuela w języku hiszpańskim i viola w języku włoskim. Potem pojawiły się nowe instrumenty, viola da gamba i viola da braccio, które były używane przed powstaniem skrzypiec. Viola było zmodyfikowanym hortofonem, którego wykonawca używał smyczka do wibracji strun i tworzenia dźwięku. Liry, podobnie do wczesnych skrzypiec, były grane lewą ręką. Pierwsza wzmianka o skrzypcach pojawiła się właśnie w 1520 roku. Włoski termin violino oznacza małe skrzypce. Często możemy zauważyć to we włoskich arkuszach specyfikacji instrumentów, które były innego rozmiaru niż dziś. Instrumenty te zostały zbudowane w Brescii, Wenecji, Antwerpii i Brukseli. Ostateczna wersja instrumentu została wykonana przez warsztat lutniczy Andrei Amati w Kremonie. Wygląd i brzmienie instrumentu nie zmieniły się przez kolejny wiek. Minęło trochę czasu, zanim pojawiła się muzyka koncertowa grana na skrzypcach i stały się one częścią wielu utworów orkiestry, kwartetu, symfonii i zespołów. Powstanie skrzypiec we Włoszech. Pierwsze prawdziwe skrzypce pochodzą z 1564 roku. Katarzyna de Medici zamówiła je dla swojego syna Karola IX, króla Francji. Następnie instrument stał się częścią dworu królewskiego, na którym pozostał do tej pory. Dzięki temu warsztaty Amati stały się sławne. Ich dzieci i wnuki kontynuowały rodzinny interes i były lutnikami. Jakość skrzypiec wykonywanych w mieście pomogła uczynić Kremonę domem skrzypiec. W rzeczywistości w Kremonie odbywały się warsztaty słynnej rodziny Guarneri, najbardziej znana Andrea, Giovanni, Giuseppe, Pietro i Bartolomeo. Następnie Włochy stały się domem dla wielu lutników i nadal są dla skrzypiec. Początkujący lutnicy wciąż tam podróżują, aby poznać techniki stosowane przez włoskie warsztaty od stuleci. Te ręcznie robione skrzypce są, jak można się było spodziewać, najwyższej jakości. Luter wybiera swoje drewno, często świerk, heban, klon, bukszpan, wierzbę i palisander, w zależności od jego tonacji, a następnie rzeźbi je przy użyciu tradycyjnych narzędzi, tak jak pierwsi lutnicy przy skrzypcach w XVI wieku. W tym czasie król Francji Henryk był jednym z pierwszych, którzy wprowadzili program nauki gry na skrzypcach, zawód uznany przez króla. Szkolenie trwało 6 lat i zostało przeprowadzone przez mistrza gildii. Przed tym szkoleniem muzycy musieli sami zbudować własny instrument. Historia skrzypiec. Najlepsi kompozytorzy XVII wieku. Minęło całe stulecie po królewskim rozkazie, by Antonio Stradivari zmienił wygląd skrzypiec. Metody produkcji są nadal tajemnicą. Z ponad 1000 instrumentów wykonywanych przez Włochów, nadal jest ich około 650 w dobrym stanie ze względu na wysoki poziom kunsztu. Skrzypce Stradivarius pozostają prawdziwą legendą w świecie muzyki. W rzeczywistości są one uważane za najlepiej brzmiące instrumenty wszechczasów. W XVII wieku skrzypce stały się niezbędnym instrumentem w wielu orkiestrach, ponieważ kompozytorzy tacy jak Monteverdi i Lully używali ich w swoich kompozycjach. Monteverdi sam był skrzypkiem i jako pierwszy użył skrzypiec w swoich kompozycjach. Muzyk regularnie współpracował z dziećmi Andrea Amati, a także jego wnukiem. Pierwsi dwaj byli lutnikami Henryka IV w francuskiej orkiestrze. Sonata uczyniła skrzypce istotną częścią kompozycji w XVII wieku. Lully został królewskim skrzypkiem. Kompozytor nie tylko stworzył muzyczne wersje dzieła Moliera dla Ludwika XIV, ale także entuzjastycznie je wykonał. W tym czasie skrzypce stały się niezbędnym instrumentem kompozycji muzycznej, które ewoluowały w następnym stuleciu. Polskie korzenie współczesnych skrzypiec. skrzypce to zdecydowanie najpopularniejszy, a zarazem najmniejszy przedstawiciel instrumentów smyczkowych. Ich niezwykłe walory docenili nie tylko geniusze muzyczni, jak Vivaldi czy Bach, ale również przedstawiciele muzyki nowoczesnej, jak Kanye West czy zespół Clean Bandit. Swoją dzisiejszą formę skrzypce otrzymały mniej więcej 400 lat temu, lecz ich historia rozpoczęła się jeszcze w czasach starożytnych. Zgodnie z mitologią grecką, wynalazcą skrzypiec był sam Orfeusz, a do perfekcji doprowadziła je Safona, tworząc dla nich smyczek naciągnięty końskim włosiem. Co ciekawe, wielu badaczy twierdzi jednak, że początku ich współczesnej formy należy szukać przede wszystkim na terenach Polski. Zgodnie z ich hipotezą, skrzypce wyewoluowały ze staropolskiego instrumentu o wdzięcznej nazwie gęśle, czyli prymitywnego ludowego instrumentu smyczkowego. Z czasem jednak zmienna w zależności od epoki i regionu charakterystyka gęśli zaczęła ulegać pewnej standaryzacji. W ten sposób w okresie renesansu opracowano polskie skrzypce, będące podstawą do opracowania barokowej, znanej do dnia dzisiejszego konstrukcji skrzypiec. Skrzypce Stradivariego – najbardziej pożądane skrzypce świata. Historia skrzypiec to nie tylko opowieść o samych instrumentach, ale także o kunszcie wytwarzających je lutników. Niektórzy z nich są owiani taką legendą, że ich nazwiska są doskonale znane osobom kompletnie niezwiązanymi ze światem muzyki. Najlepszym przykładem jest włoski lutnik Antonio Stradivari, uważany za jednego z najwybitniejszych konstruktorów instrumentów w dziejach. Wraz ze swoimi synami wykonał on przeszło 1000 instrumentów smyczkowych, głównie skrzypiec, których wiele przetrwało do dzisiejszych czasów. Najstarsze z nich pochodzą z 1666 roku, a najlepsze egzemplarze osiągają ceny liczone w milionach dolarów. Skrzypce Stradivariego charakteryzują się swoją własną duszą, przez co wiele z nich otrzymało własne przydomki. Najsłynniejsze Stradivariusy o wdzięcznej nazwie Mesjasz wystawione są w Muzeum Ashmolean w angielskim Oxfordzie. Co ciekawe, w roku 1715 zamówienie na skrzypce złożył król polski August II, które także przetrwały do naszych czasów. Jak można się zresztą spodziewać, również i one otrzymały swój przydomek i znane są pod nazwą Polski Król. Choć brzmienie skrzypiec Stradivariego posiada mityczną sławę, nie jest prawdą, że po dziś dzień nikt nie potrafi wykonać równie dobrego instrumentu. Wielu muzyków poddanych eksperymentowi wybiera inne skrzypce, przede wszystkim współczesne, kiedy nie wiedzą oni, który instrument zbudował sam Stradivari. Skrzypce w XVIII wieku. Techniki skrzypcowe rozwijały się również w XVIII wieku. Muzycy tacy jak Vivaldi, Locatelli i Tartini wciąż byli wybitnie znani. W tym czasie Mozart napisał wiele sonat. W tym okresie skrzypce były już częścią orkiestr. Wielu ważnych dyrygentów było skrzypkami. Paryż stał się miejscem spotkań największych skrzypków w Europie. Mozart spędzał tam dużo czasu, komponując nowe utwory. Vivaldi skomponował także słynne utwory skrzypkowe w stolicy Francji. Jego najsłynniejsze kompozycje, Le Quattro Stagioni, skomponowane w 1723 roku, reprezentują każdą z pór roku. Te melodie są jednymi z najbardziej znanych utworów muzyki klasycznej na świecie. Skrzypce stały się jednym z najważniejszych instrumentów w XVIII wieku. W ciągu tego wieku zmienił się kształt i metody produkcji skrzypiec. W rzeczywistości zwiększone użycie instrumentu doprowadziło do tego, że coraz więcej kompozytorów i muzyków szukało lepszych skrzypiec. Aby zaspokoić ich rosnące potrzeby, lutnicy wydłużyli szyję, pasek basu i średnicę słupka dźwiękowego. Tak więc ówcześni lutnicy zmodyfikowali projekty skrzypiec Amati i Stradivariusa. Od tego czasu skrzypce pozostają względnie niezmienione. Współczesna historia skrzypiec. podczas gdy współczesna muzyka nie korzysta ze starszych instrumentów, takich jak skrzypce, wciąż są one instrumentem, którego ludzie obecnie uczą się grać. Koszt i lata praktyki sprawiły, że wielu ambitnych muzyków zrezygnowało z dalszej nauki. Wszyscy jednak słyszeliśmy, że kanon grał miliony razy. Dzięki okładkowym wersjom utworu na YouTubie znów stał się popularny. Znajdują się również covery tego utworu zagrane na skrzypcach elektrycznych. Co więcej, sposoby zakupu instrumentów również się zmieniły. Zamiast dzwonić do lutnika, aby zbudował nam skrzypce, można teraz kupić skrzypce akustyczne lub elektryczne za rozsądną cenę w sklepach internetowych. Z estetycznego punktu widzenia skrzypce tak naprawdę się nie zmieniły od końca XVIII wieku. Narodziny skrzypiec elektrycznych to pierwsza poważna zmiana od dłuższego czasu. Instrument, który kiedyś był używany na dworze królewskim, może być teraz używany w muzyce rockowej, popowej lub ludowej. Skrzypce elektryczne mają różnorodne kształty, niektóre bardziej ekstrawaganckie niż inne, ponieważ nie trzeba ich rzeźbić i można zrezygnować z tradycyjnych technik produkcji. Niektórzy pozbywają się głowicy akustycznej i drewna powszechnie używanego do produkcji skrzypiec, przez co skrzypce wyglądają zupełnie inaczej niż starsze wersje. Czy jest lepszy sposób na sprawienie, by skrzypce były znów atrakcyjne? Istnieją znane nowoczesne grupy korzystające ze skrzypiec. W rzeczywistości niektóre z tych grup łączą tradycyjną edukację muzyczną, często z renomowanych konserwatoriów, z nowoczesną wrażliwością, grając na instrumentach takich jak wiolonczela lub skrzypce. Ciekawostki. Pierwsze graficzne wyobrażenie skrzypiec pochodzi z roku 1529 z malowideł w kościele świętego Krzysztofa w mieście Vercelli we Włoszech. Pierwsza publikacja muzyki na skrzypce pochodzi z 1581 roku i zawiera ówczesną francuską dworską muzykę taneczną. Do najsłynniejszych producentów skrzypiec wszechczasów należy Antonio Stradivari. Wyprodukował on około 1100 egzemplarzy, z których wiele zachowało się do dziś i są przedmiotem pożądania wszystkich skrzypków. Mam nadzieję, że historię tego instrumentu również udało mi się Wam przybliżyć, dlatego teraz już nie przedłużając zapraszam na rozmowę o pasji do gry. Dziś w studio Radia Rodzina łączymy się telefonicznie z Agnieszką Wojtowicz. Witam Cię serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
Na samym wstępie moich rozmów zawsze pytam tak naprawdę o sam początek przygody z instrumentem. Skąd u Ciebie wziął się pomysł właśnie na skrzypce?
Muzyka zawsze była obecna w moim domu. Od najmłodszych lat byłam nią zainteresowana, lubiłam śpiewać i pamiętam kiedyś na pewnym spotkaniu rodzinnym nasi bardzo bliscy znajomi, którzy są muzykami, stwierdzili, że dobrze słyszę i powinnam pójść do szkoły muzycznej, a że mój tata jest również muzykiem i gra na skrzypcach, to właśnie to był instrument pierwszego wyboru i na tym instrumencie chciałam grać.
Czyli właściwie można tak powiedzieć, że to tak rodzinnie się zaczęło u ciebie.
Tak, dokładnie.
A ile miałaś lat, kiedy rozpoczęłaś właśnie naukę gry?
Naukę rozpoczęłam przed pierwszą klasą szkoły podstawowej. Chodziłam na takie zajęcia przygotowawcze organizowane przez szkołę muzyczną, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminów wstępnych. I już wtedy zaczęłam oswajać się z tym instrumentem. Poszłam na pierwszą lekcję prywatną do mojej przyszłej pani profesor, która dokładnie oceniła, czy się nadaję jeszcze. I potem wszystko pomyślnie się udało i rozpoczęłam edukację, czyli gdzieś 6-7 lat miałam, gdy zaczęłam grać.
No tak, to rzeczywiście bardzo młodo, ale właśnie słyszałam, że jednak jak się rozpoczyna właśnie taką grę na skrzypcach, to chyba trzeba nawet zaczynać tak młodo.
Moim zdaniem im wcześniej, tym lepiej. Oczywiście bez przesady, bo wiadomo, w krajach azjatyckich dzieci już grają w wieku 3 lat, ale jakoś myślę, że 6-7 lat to jest najlepszy wiek.
A właśnie jak to wygląda z rodzajami skrzypiec? Czy wraz z tym wiekiem rzeczywiście dobieramy większe skrzypce i co to daje?
Tak, to prawda. Co to daje? To jest po prostu konieczne, bo 6-7-letnie dziecko nie jest w stanie fizycznie jakby grać na skrzypcach na których gra dorosła osoba. Jest to fizycznie niemożliwe. Dzieci w wieku 6-7 lat zaczynają swoją edukację na tak zwanych ćwiartkach, czyli skrzypcach 1/4. Z czasem rosną i nauczyciel dobiera skrzypce tak zwane połówki, 3/4 potem są i na końcu są skrzypce całe, 4/4.
A czy początki nauki gry na tym instrumencie były dla ciebie trudne, czy raczej przychodziło ci to z łatwością?
Mi osobiście wydawało się to bardzo skomplikowane, ale uważano, że przychodzi mi to z łatwością. Trzeba pamiętać, że to nie jest fortepian, nie wystarczy, że uderzymy w klawisz i odezwie się dźwięk, ale aby wydobyć ten dźwięk, trzeba najpierw nauczyć się chwycić smyczek, prowadzić go po pustych strunach. Powoli potem trzeba nauczyć się stawiać po kolei palce na strunach i jest to dość czasochłonne, szczególnie w młodym wieku i wydaje mi się, że to, aby się spiąć i codziennie poćwiczyć, to było najtrudniejsze dla mnie, ale dzięki temu kształtuje się takie poczucie obowiązku, że codziennie trzeba poćwiczyć i wydaje mi się, że to było najbardziej skomplikowane, że nie mogłam na podwórku z dziećmi się bawić, tylko właśnie poćwiczyć.
No tak, bo to też właśnie taki ten twój czas, że tak powiem, prywatny zajmowało rzeczywiście
Tak,
to
dokładnie.
ćwiczenie. Jakim instrumentem są dla ciebie skrzypce? Czy gra na nich sprawia ci poniekąd taką satysfakcję, czy też przyjemność?
Tak, gra na skrzypcach szybko zaczęła sprawiać mi satysfakcję. Już w drugiej klasie podstawówki brałam udział w licznych konkursach skrzypcowych, najpierw ogólnopolskich, później również międzynarodowych. Zdarzały się konkursy wieloetapowe. Tak naprawdę do klasy maturalnej regularnie na te konkursy jeździłam i zajmowałam czołowe lokaty, więc ta praca się opłaciła i dawało mi to bardzo dużą satysfakcję i dumę z siebie.
A jak wygląda sprawa właśnie z ćwiczeniami? Ile czasu na nie poświęcasz?
Ćwiczyć trzeba codziennie. Ja w szkole podstawowej ćwiczyłam jakieś 2-3 godziny dziennie, a przygotowując się do konkursów już w późniejszych latach, gimnazjum, w liceum, to nawet do 8 godzin dziennie. To wszystko zależy od ilości utworów do przygotowania. Trzeba to również połączyć z lekcjami w szkole czy wykładami na uczelni. Teraz ćwiczę nie tylko utwory solowe, ale również utwory orkiestrowe, utwory na zespoły kameralne, więc jest tego dużo. Ale sprawia to dużą satysfakcję, jak już się tego utworu nauczymy i ktoś może nas posłuchać na koncertach bądź konkursach.
No tak, bo wtedy na takich koncertach czy konkursach pewnie pojawiają się też brawa po takim występie, także wtedy ten muzyk ma świadomość tego, że zrobił naprawdę dobrą robotę, przygotowując się do tego występu, prawda?
Tak, dokładnie.
A właśnie jak już jesteśmy przy tych występach, jakie emocje towarzyszą ci podczas nich?
Przed występami solowymi zawsze jest trema, ale również duże skupienie, chęć zagrania jak najlepiej, pokazania się jak z najlepszej strony. Jak już wchodzę na scenę, to ten stres mija i po prostu cieszę się z grania. Gdy gram w orkiestrze bądź w zespole kameralnym, tremy zazwyczaj nie ma i po prostu cieszę się z grania.
To myślę, że to bardzo dobre podejście, żeby właśnie cieszyć się z tego grania. No i to, że właśnie dajesz jakąś przyjemność tym słuchaczom, że mogą właśnie posłuchać twojej gry na skrzypcach. A czy u ciebie skrzypce mają miejsce tylko w muzyce klasycznej, czy może lubisz także grać na nich coś współczesnego, na przykład coś z muzyki pop? Czy w ogóle właśnie da się taką muzykę wykonywać na tym instrumencie?
Tak, jak najbardziej da się. Ja głównie wykonuję muzykę klasyczną, a jeśli starczy czasu lub wakacje, to raczej też tak dla zabawy, dla siebie lub ze znajomymi gramy różne utwory pop bądź rock lub coś z muzyki filmowej. Ja też czasami na różnych uroczystościach na życzenie, gdy znajomi poproszą, abym wykonała ich ulubiony utwór pop lub właśnie coś z ich ulubionego filmu, to też z przyjemnością to wykonuję i jest to dla mnie odskocznia od codzienności i od muzyki klasycznej.
I już kończąc naszą rozmowę, czy masz jakieś rady dla osób, które chciałyby rozpocząć grę właśnie na skrzypcach?
Na pewno trzeba być wytrwałym. tym, nie zniechęcać się i nie poddawać, bo początki bywają trudne, ale później to koncertowanie i sprawianie słuchaczom przyjemności jest bezcenne.
No właśnie, także jeśli ktoś chciałby rozpocząć tę grę na skrzypcach, to na pewno do tego bardzo zachęcamy. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem była Agnieszka Wojtowicz, studentka skrzypiec na kierunku instrumentalistyki na Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Serdecznie Ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.